spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Spotykamy się w Rzymie na naszym kolejnym spacerze. Ostatni spacer zakończyliśmy przy Wysokiej Kolumnie, na której od roku 1870 stoi figura świętego Wawrzyńca. Jesteśmy w dzielnicy Rzymu, której on jest szczególnym patronem, San Lorenzo. 1870 rok, to wiemy, że w tym roku upadło państwo kościelne, nastąpiło ostateczne zjednoczenie Włoch. Pamiętamy, że wtedy papieżem był Pius IX, dzisiaj błogosławiony. Proszę Państwa, święty Wawrzyniec to jeden z najbardziej znanych, popularnych, świętych męczenników. Już troszkę wspominaliśmy o nim. Przybył do Rzymu z późniejszym papieżem Sykstusem II. Wawrzyniec był diakonem. Papież zlecił mu bardzo ważne zadania w kościele. Mianowicie był zarządcą dóbr kościoła, jak również był opiekunem ludzi ubogich, których wtedy w Rzymie przecież nie brakowało. I kiedy przypominamy sobie ostatnie spotkanie, kiedy Sykstus II został ścięty, prawdopodobnie w katakumbach świętego Kaliksta 6 sierpnia 258 roku, wtedy też zostali zamordowani diakoni, którzy towarzyszyli temuż papieżowi, to przypominamy sobie też dekret cesarza Waleriana nakazujący konfiskatę majątku tych chrześcijan, którzy ponieśli śmierć, którzy byli skazani na męczeństwo. Cesarz chciał więc zagrabić majątek kościoła. Dlatego też wyszukanymi torturami zmuszał Wawrzyńca do jego wydania. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać skarby kościoła i przekazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon Wawrzyniec zgromadził całą biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska. Więc byli chorzy, kalecy, były wdowy, sieroty. I Wawrzyniec miał powiedzieć wówczas do namiestnika: oto największy skarb kościoła. Zawiedziony tyran kazał zastosować wobec Wawrzyńca wyjątkowe kary. Walerian nakazał rozciągnąć diakona na żelaznych rusztach i piec go żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na takie słowa, które skierował do cesarza: biedny człowieku, dla mnie jest ten ogień ochłodą, dla ciebie będzie wieczną torturą. I żyjący prawie dwa wieki później święty papież Leon I Wielki do tych słów świętego Wawrzyńca dodaje piękny komentarz. Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił on żar ognia naturalnego. Wawrzyniec, przypalany na tej żelaznej kracie, zakończył swoje doczesne życie najprawdopodobniej 10 sierpnia 258 roku, a więc 4 dni później od męczeństwa papieża Sykstusa II, od męczeństwa innych diakonów. Ciało męczennika miał pogrzebać Justyn, kapłan, w posesji, która należała do świętej Cyriaki przy Via Tiburtina. To właśnie tutaj, gdzie stoimy, Wawrzyniec został pochowany w rodzinnym grobowcu tej rzymskiej matrony. Był tu cmentarz, katakumby tej Cyriaki, dzisiaj mówimy święta Cyriaka, i tam pochowano ciało zamęczonego diakona Wawrzyńca. Proszę Państwa, pamiętamy, że pierwszymi miejscami kultu męczenników były ich groby. Chrześcijanie przy tych grobach się gromadzili, zwłaszcza wtedy, gdy prześladowania były jakoś zawieszone, bo wiemy, że nie każdy cesarz w jakiś taki bardzo okrutny sposób prześladował chrześcijan. Niektóre prześladowania były tylko jakieś punktowe w takiej czy w innej części cesarstwa rzymskiego. I po edykcie mediolańskim z 313 roku miejsca pochówku znanych świętych, na przykład Piotra, apostoła Pawła, czy Sebastiana, Agnieszki, wspominaliśmy też Marcelina i Piotra, jak również miejsce pochówku Wawrzyńca, stały się jakąś taką fizyczną bazą do budowy bazylik grobowych w Rzymie. Na grobach tych wielkich, wspaniałych świadków Jezusa Chrystusa, którzy oddali życie za głoszoną prawdę, za miłość do Ewangelii Jezusa Chrystusa, za odwagę głoszenia prawdy, którą przyniósł Jezus Chrystus. I takie bazyliki, najstarsze i szczególnie cenne, zaczął wznosić cesarz Konstantyn. To już o tym mówiliśmy, nawiedzając chociażby bazyliki większe, czy to świętego Piotra na Watykanie, czy świętego Pawła za murami, czy też bazylikę na Lateranie. Jedną z takich pierwszych świątyń, które powstały po roku 313, była bazylika, która została wybudowana na grobie świętego Wawrzyńca. Powstała w roku 313 i te bazyliki były nazywane bazylikami konstantyńskimi od imienia cesarza Konstantyna, tego, który, przypomnijmy, w roku 313 dał wolność religii chrześcijańskiej, czy też religię chrześcijańską zaliczył do religii, które mogły cieszyć się wolnością na terenie cesarstwa rzymskiego. I ta bazylika na grobie świętego Wawrzyńca z 330 roku, bazylika konstantyńska, przetrwała ponad 2 wieki. Jednak pod koniec wieku VI papież Pelagiusz II podjął decyzję o zbudowaniu nowej, trzynawowej bazyliki w miejscu poprzedniej. Tamta bowiem bazylika konstantyńska popadła prawie w ruinę. I w tej bazylice, którą wybudował papież Pelagiusz II, można było dostrzec elementy sztuki bizantyjskiej w tamtym okresie, bowiem ta sztuka miała bardzo duże znaczenie i ta sztuka kształtowała budowle sakralne w Rzymie. Wejście do tej bazyliki VI wieku było od strony wschodniej. W trakcie najazdu barbarzyńców, aby uniknąć profanacji, bazylikę otoczono nawet murem obronnym. Z tej konstrukcji do dzisiaj pozostał tylko jakiś wewnętrzny, niewielki krużganek, ale także dzwonnica i wieża, co prawda troszkę później były wybudowane. Za czasów papieża Pelagiusza II, a więc w drugiej połowie wieku VI, do Rzymu sprowadzono relikwie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Jego męczeństwo opisuje święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Wcześniej te relikwie świętego Szczepana, jak i innych męczenników z pierwszego wieku odnaleziono w Jerozolimie. Prawdopodobnie część tych relikwii przekazano do Konstantynopola, a część została przeniesiona do Rzymu i złożona w tej bazylice obok grobu świętego Wawrzyńca. Chciano też w ten sposób podkreślić pewną łączność kościoła wschodniego, którego jakby w tym wypadku takim przypomnieniem był święty Szczepan, i kościoła zachodniego, którego reprezentował święty Wawrzyniec. I święty Wawrzyniec, i święty Szczepan byli diakonami. Zasadniczych zmian w strukturze tego miejsca, przy którym stoimy, dokonał papież Honoriusz III w pierwszej połowie XIII wieku. O tym papieżu już bardzo dużo mówiliśmy. Papieżem był w latach 1216-1227, to on zatwierdzał zakony. Też za jego pontyfikatu została wykonana chociażby piękna mozaika w bazylice świętego Pawła za murami. Do dzisiaj odnowiona, odrestaurowana, pięknie się prezentuje w apsydzie tamtej bazyliki, większej bazyliki papieskiej. Właśnie Honoriusz III rozpoczął budowę zupełnie nowej bazyliki obok tej bazyliki Pelagiusza II. Nowa bazylika została zbudowana jakby na przedłużeniu dotychczasowej świątyni, ale z wejściem od drugiej strony, od strony zachodniej. I tak jest do dzisiaj. Zaprojektowano bardzo obszerną bazylikę. W późniejszym okresie obie te bazyliki połączono. Stara bazylika, czyli ta z VI wieku, stanowi dzisiaj prezbiterium, a ta średniowieczna z wieku XIII papieża Honoriusza III stanowi główny człon bazyliki. Proszę Państwa, w swoim obecnym kształcie bazylika świętego Wawrzyńca należy do tych nielicznych świątyń, które mimo różnych przeróbek na przestrzeni stuleci zachowały niemal całkowicie średniowieczny charakter. Może to wzięło się stąd, że te bazyliki, te dwie, później połączone w jedną świątynię, że ta bazylika znajdowała się poza centrum papieskiego Rzymu. Była ta bazylika troszeczkę na peryferiach, a więc nie dbano o to, aby tutaj wprowadzono jakieś elementy barokowe, aby w ten sposób upiększono tę budowlę. Proszę Państwa, stoimy przed tą bazyliką, piękna fasada, i oto wchodzimy do przedsionka tej budowli bazyliki świętego Wawrzyńca. Dzisiejszy przedsionek tej bazyliki jest wynikiem rekonstrukcji, którą przeprowadzono po II wojnie światowej. Rzym prawie nie ucierpiał w czasie II wojny światowej, ale jednak 19 lipca 1943 roku lotnictwo alianckie zbombardowało stację kolejową tutaj w dzielnicy San Lorenzo, a także częściowo została zniszczona ta dzielnica, a jedna z bomb spadła na bazylikę świętego Wawrzyńca. Zniszczyła dach, właśnie ten przedsionek, fasadę świątyni pokrytą mozaikami. W czasie tego nalotu zginęło około 3000 osób. Wiele tysięcy było rannych. I tutaj w przedsionku bazyliki zauważamy tablicę dedykowaną papieżowi Piusowi XII, papież z czasów II wojny światowej. On, proszę Państwa, w dniu bombardowania dzielnicy San Lorenzo przybył tutaj z Watykanu. Zachowały się zdjęcia ukazujące papieża, który chodzi pomiędzy gruzami, aby spotkać się z mieszkańcami tej dzielnicy Rzymu, aby się z nimi modlić, aby modlić się za tych, którzy zginęli, aby im błogosławić. W 1967 roku, w 24. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, przed bazyliką został postawiony pomnik papieża Piusa XII. Papież stoi na cokole, ręce ma podniesione w geście błogosławieństwa. Pomnik ten został odsłonięty w obecności ówczesnego papieża Pawła VI, który w czasie II wojny światowej pracował w sekretariacie stanu i był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XII. Na cokole tego pomnika umieszczono piękny, jakże wymowny napis, który po polsku można przetłumaczyć w taki sposób. W tym miejscu, po bombardowaniu 19 lipca 1943 roku, papież Pius XII z ojcowskim wzruszeniem przyniósł nam pociechę płynącą z wiary. Jest tutaj też data odsłonięcia tego pomnika. Pomnik stoi na placu, jak wspomniałem, przed tą bazyliką, w bliskości tej kolumny, na której od 1870 roku stoi figura świętego męczennika diakona Wawrzyńca. Pius XII był Rzymianinem. To miejsce było mu bardzo bliskie. Na cmentarzu obok bazyliki, na Campo Verano, już wspominaliśmy troszkę o tym cmentarzu, spoczywają jego bliscy. I ten cmentarz też trochę ucierpiał podczas wspomnianego bombardowania. Papież następnego dnia zwrócił się specjalnym pismem do ambasady amerykańskiej, do prezydenta Roosevelta oraz do premiera Wielkiej Brytanii, żeby oszczędzili Rzym ze względu na wyjątkowe znaczenie religijne, historyczne i kulturalne tego miasta, miasta wiecznego. Proszę Państwa, jesteśmy w tym przedsionku bazyliki, spoglądamy na odrestaurowane po II wojnie freski na ścianach, freski z XIII wieku, ilustrują życie i cuda dwóch tytularnych świętych bazyliki, Wawrzyńca i Szczepana. Po lewej stronie tego portyku znajduje się grób znanego polityka włoskiego, Gasperiego. Proszę Państwa, Alcide de Gasperi był jednym ze współautorów i realizatorów koncepcji integracji europejskiej. Był on współinicjatorem utworzenia w 1949 roku Rady Europy oraz Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, będącej zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Zmarł w sierpniu 1954 roku. Powszechnie mówiło się, że zmarł w opinii świętości. Od 1993 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Osobę Gasperiego wysoko oceniał ojciec święty Jan Paweł II. Dawał temu wyraz przy różnych okazjach. Mówił, tacy ludzie jak de Gasperi, Adenauer, Schumann, ożywiani głęboką wiarą chrześcijańską, swoją politykę, swoje relacje z ludźmi, z narodami, którym służyli, opierali na wartościach Ewangelii, na wolności i solidarności. Również Benedykt XVI często wspominał tego kandydata na ołtarze, mówił, że on jest takim przykładem do naśladowania dla wszystkich polityków, dla rządów. Był posłuszny Kościołowi, był autentyczny w swoich wyborach politycznych i mówił papież Benedykt XVI, że Gasperi nigdy nie szedł na kompromis ze swoim prawym sumieniem uformowanym przez Ewangelię. Ojciec Święty Franciszek w styczniu 2016 roku spotkał się z córką sługi Bożego de Gasperiego, tego włoskiego polityka. Zakończył się proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym. Moi drodzy, szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że ci założyciele, ojcowie Unii Europejskiej, Robert Schuman i Achille de Gasperi, są kandydatami na ołtarze. I tutaj, po lewej stronie, znajduje się grób tegoż polityka. Szanowni Państwo, portyk ozdobiony pięknymi mozaikami, niektóre są troszkę bardziej zniszczone, inne zostały odnowione już po II wojnie światowej. Wchodzimy do bazyliki. Bardzo piękne, imponujące wnętrze. Widać wyraźnie, że kościół powstał z dwóch połączonych świątyń. W miejscu połączenia tych budowli widać pewną delikatną krzywiznę. Dostrzega się też wyraźną różnicę stylu architektonicznego. Obie te części dzieli przecież kilka wieków. Jedna część zbudowana w VI wieku, a druga, ta większa, korpus tej bazyliki, to wiek XIII. Zauważamy też różnicę poziomów. Ta część średniowieczna, do której teraz weszliśmy, jest na niższym poziomie w stosunku do starej bazyliki z VI wieku. Wnętrze bazyliki jest podzielone na trzy nawy, 22 kolumny wykonane z granitu, które być może pochodzą jeszcze z bazyliki konstantyńskiej. Dzielą ten kościół na trzy nawy. Rzucają się w oczy typowe elementy architektury i wystroju liturgicznego kościołu z XII i XIII wieku. Widzimy posadzkę stylu kosmatich, wykonana w XIII wieku. Przy wejściu znajduje się grobowiec jednego z kardynałów, grobowiec z XIII wieku, ale głównym elementem tego grobowca jest pogański sarkofag z II wieku. Widać tutaj bogatą dekorację roślinno-zwierzęcą. Idąc troszkę dalej, po lewej stronie zauważamy figurę świętego Wawrzyńca ubranego w czerwoną dalmatykę. Obok męczennika umieszczono kratę, atrybut śmierci, a w ręce święty Wawrzyniec trzyma palmę zwycięstwa. Po drugiej stronie widzimy podobną figurę świętego Szczepana, który w rękach trzyma kamienie. Wiemy z opisu z Dziejów Apostolskich, że ten pierwszy męczennik, diakon Szczepan, był ukamienowany. Też zdobi go czerwona dalmatyka, ponieważ jak Wawrzyniec, jak wspomniałem, był diakonem. Nieco w głębi widzimy figurę świętego Jana Pawła II, ubranego w szaty pontyfikalne, również koloru czerwonego. Idziemy w stronę prezbiterium i zauważamy po prawej stronie dwie ambony, wykonane również w pracowni kamieniarskiej tego słynnego rodu Kosmati. Obok ambony stoi wysoki kandelabr, świecznik na paschał, osadzony na dwóch lwach. Świecznik ten ozdobiony jest pięknymi mozaikami. Na końcu prawej nawy znajduje się kaplica, a w kaplicy obraz z początków XVII wieku przedstawia pogrzeb świętego Wawrzyńca. Lewą nawę zamyka podziemna kaplica świętej Cyriaki z dekoracjami również XVII wieku. I tam jest też wejście do katakumb, które dzisiaj noszą imię świętego Wawrzyńca. Wchodzimy do prezbiterium, czyli do tej bazyliki z VI wieku. Jak wspomniałem, to prezbiterium znajduje się na wyższym poziomie. W samym prezbiterium, w apsydzie, widzimy katedrę, tron biskupa z połowy wieku XIII, również dekorowany mozaikami. Ponieważ ta bazylika była usytuowana odwrotnie do dzisiejszej, trzeba się teraz odwrócić, żeby nad łukiem triumfalnym zobaczyć wspaniałą, oryginalną mozaikę, uwaga, z VI wieku, bo ten łuk triumfalny kończył tą bazylikę drugą, bo pierwszą to była ta bazylika z 330 roku konstantyńska, a druga bazylika, którą wybudował papież Pelagiusz II. I teraz widzimy tę piękną mozaikę, widzimy Chrystusa siedzącego na kuli ziemskiej, po lewej stronie Pana Jezusa święty Paweł, święty Szczepan i święty Hipolit. Świętego Hipolita wspomnimy kiedyś, dlaczego tu w bazylice świętego Wawrzyńca jest przedstawiony tutaj w mozaice. Po prawej stronie Pana Jezusa widzimy świętego Piotra, świętego Wawrzyńca i samego papieża, Pelagiusza II, który w rękach trzyma model kościoła. Na krańcach mozaiki zauważamy wyobrażenie dwóch miast, Jerozolimy i Betlejem. Często tak są przedstawiane mozaiki dotyczące Chrystusa. Jerozolima symbolizuje tych, którzy wyznawali religię żydowską, judaistyczną, a Betlejem przypomina nam wyznawców religii pogańskich. I Żydzi, i poganie nawróceni zostali włączeni do chrystusowego kościoła. Teraz schodzimy do krypty grobowej. Do tej krypty prowadzą dwa rzędy schodów umieszczone po dwóch stronach okazałego baldachimu, cyborium z połowy wieku XII. W krypcie grobowej pod dzisiejszym prezbiterium znajduje się grób świętego Wawrzyńca oraz relikwie świętego Szczepana, jak również relikwie świętego Justyna. Wspomnieliśmy go przed chwilą, bo to on miał zorganizować pogrzeb świętemu Wawrzyńcowi. W krypcie zachowała się też marmurowa płyta, na której przeniesiono ciało zabitego diakona Wawrzyńca z miejsca kaźni do tych katakumb świętej Cyriaki. Za prezbiterium, na miejscu dawnego przedsionka bazyliki z VI wieku, tej bazyliki pelagiańskiej od Pelagiusza II, w wieku XIX utworzono kaplicę grobową, często nazywaną mauzoleum, w którym został pochowany papież Pius IX, który był też wielkim czcicielem świętych diakonów Szczepana i Wawrzyńca. Papież ten chciał być pochowany w bazylice Santa Maria Maggiore, ale później jednak po upadku państwa kościelnego, po roku 1870 zmienił testament i jakoś uważał siebie za winnego tego, że upadło państwo kościelne i że przyczynił się do tych różnych niepokojów społecznych, jakie wtedy miały miejsce w Rzymie. Dlatego też chciał być pochowany na obrzeżach Rzymu, w innej dzielnicy San Lorenzo. Mówi, że nie jest godny, aby spoczywać w papieskiej bazylice, pięknej bazylice Santa Maria Maggiore. I tu, proszę Państwa, został pochowany papież Pius IX, przypominamy sobie, to ten papież, który był biskupem Rzymu prawie 32 lata, najdłuższy pontyfikat po świętym Piotrze. Umarł w 1878 roku, a więc 8 lat po upadku państwa kościelnego, po zjednoczeniu Włoch. Ale tutaj do tego mauzoleum został przeniesione jego ciało, jego trumna 3 lata później. 3 lata, możemy powiedzieć, trwało przygotowanie tego miejsca, tego mauzoleum. Pięknie udekorowane, mozaiki, pięknie podświetlone, otwarty sarkofag z papieżem, dzisiaj błogosławionym Piusem IX. Proces beatyfikacyjny tego papieża rozpoczął się na początku XX wieku, ale dopiero Jan Paweł II wydał dekret o heroiczności cnót i wyniósł go na ołtarze 3 września 2000 roku razem z papieżem Janem XXIII. I proszę Państwa, zatrzymujemy się przy sarkofagu tegoż papieża. W górnej części nad sarkofagiem widzimy mozaiki przedstawiające Piotra i Pawła oraz świętego Wawrzyńca i świętego Szczepana. Na ścianach tej kaplicy są też umieszczone herby współfundatorów tego mauzoleum. Między innymi widać herby polskich ofiarodawców. Jednym z nich był kardynał Mieczysław Leduchowski. Pochodził ze słynnej rodziny Leduchowskich. Wspominaliśmy już, chociażby wspominaliśmy generała zakonu jezuitów Włodzimierza Leduchowskiego, który przyczynił się do wybudowania nowego gmachu Uniwersytetu Gregoriańskiego i w 1930 roku ten gmach został otwarty i poświęcony przez papieża Piusa XI. Wspominaliśmy też już i świętą Urszulę Leduchowską. A teraz kardynał Mieczysław Leduchowski był arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, prymasem Polski. Proszę Państwa, Polska była wtedy pod zaborami. Na początku żył w dobrych relacjach z zaborcami. Tutaj myślę o zaborze pruskim, bo właśnie Poznań, Gniezno były pod zaborem pruskim. Ale w roku 1873 zmieniły się jego relacje z zaborcami. Nie zgodził się bowiem na zniesienie języka polskiego w nauce religii. Przeciwstawił się germanizacji praktyk duszpasterskich. Nie zgodził się również na państwową kontrolę kształcenia księży, co doprowadziło nawet do zamknięcia seminariów duchownych w Poznaniu i w Gnieźnie. Pomimo wysokich kar finansowych nie zaprzestał działalności na rzecz utrzymania niezależności kościoła od państwa, od zaborców. To doprowadziło do uwięzienia prymasa Leduchowskiego. Było to w roku 1874. Został uwięziony w Ostrowie Wielkopolskim, pewnie o tym słyszeliśmy. Uwięzienie sprawiło, że stał się jeszcze bardziej popularny wśród polskich diecezjan. Jego polityka przez cały ten czas była wspierana przez papieża Piusa IX, co zostało potwierdzone nadaniem w roku 1875 godności kardynała. Proszę Państwa, w prawie niemieckim osoba nosząca godność kardynała była zrównana z członkami rodziny królewskiej. Dlatego też rok później został uwolniony z więzienia, ale z nakazem opuszczenia kraju. Wyjechał więc do Rzymu i tam miał zlecone różne zadania, różne funkcje w kurii rzymskiej. Kardynał Mieczysław Leduchowski był jedynym kardynałem z Polski, który uczestniczył w konklawie w 1878 roku, na którym został wybrany papież Leon XIII. Później był jego bliskim współpracownikiem. Od roku 1892 przez 10 lat, a właściwie do śmierci, był prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Mimo że był poza granicami Polski, mimo że już zrzekł się godności arcybiskupa Gniezna i Poznania, to jednak bardzo żywo interesował się życiem politycznym Wielkopolski. Wspierał nurty konserwatywne. Zmarł 22 lipca 1902 roku w Rzymie i tam został pochowany. Gdy rodzina przybyła na pogrzeb, została przyjęta na prywatnej audiencji przez papieża Leona XIII. 25 lat później, w 1927 roku, jego doczesne szczątki zostały sprowadzone do Polski. Spoczął w katedrze poznańskiej, a jego serce znajduje się za ozdobioną płytą z jego wizerunkiem w archikatedrze gnieźnieńskiej. A pewnie wiemy o tym, że w Ostrowie Wielkopolskim, blisko konkatedry świętego Stanisława biskupa i męczennika, jest pomnik tego wybitnego, wspaniałego męża stanu, kardynała Mieczysława Leduchowskiego. Proszę Państwa, wyjdziemy teraz już z Bazyliki Świętego Wawrzyńca. Jakże dobrze się składa, że tę bazylikę nawiedziliśmy w roku świętym, w roku jubileuszowym, bo już wspominaliśmy o tym, że jest kilka szlaków jubileuszowych w Rzymie w trwającym roku świętym. Takim pierwszym, najważniejszym szlakiem są cztery bazyliki większe, bazyliki papieskie, w których są otwarte święte drzwi. Ale też wspominaliśmy o pielgrzymim szlaku jubileuszowym do siedmiu kościołów Rzymu. Te cztery bazyliki większe, czyli bazylika na Lateranie, bazylika świętego Piotra na Watykanie, bazylika świętego Pawła za murami, bazylika Santa Maria Maggiore, oraz jeszcze trzy inne bazyliki. Bazylika Krzyża Jerozolimskiego, bazylika świętego Sebastiana za murami, byliśmy w tej bazylice już, i właśnie bazylika świętego Wawrzyńca też za murami. Przypominamy sobie, podczas ostatniego spaceru przechodziliśmy bramą, która dzisiaj nazywa się bramą świętego Wawrzyńca, przechodziliśmy za mury, wychodziliśmy ze starożytnego Rzymu, aby tutaj udać się do dzielnicy San Lorenzo. Niech wspomnienie świętego Wawrzyńca, wspomnienie świętego Szczepana, diakonów, męczenników, jeszcze bardziej umocni nas do tego, abyśmy odważnie, mężnie wyznawali wiarę, abyśmy się nie bali, abyśmy wszędzie, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy, byli świadkami Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii. Czyńmy tak zawsze, ale pamiętajmy o tym zwłaszcza w roku świętym, roku jubileuszowym, który niestety już dobiega końca. Życzę wszystkim radości płynącej z życia, bliskości z Chrystusem. Taką radość mieli święci. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.